Dzisiaj mam burzę mózgu swojego. Dlatego, że przechodzę różne tam rzeczy i wspomnienia. Dziękuję grupie uwielbiającej, bratu, który prowadzi to uwielbienie, gdyż poczułem się, cofnąłem się do tyłu co najmniej 40 lat. Wielu z was tutaj nie było jeszcze na świecie. Do swojego własnego zboru, do miasta Głubczyc. Ludzie wtajemniczeni wiedzą, co to za miasto. To jest miasto, gdzie ja się wychowałem, gdzie wyrosłem. I te pieśni, które były śpiewane już w tamtych czasach, one ciągle idą za nami. One mają jakieś tam znaczenie, mają jakieś działanie. I wiecie, dobrze jest mieć w życiu coś, co nas pobudza do czegoś i podnosi, stawia na nogi. Jeżeli nie masz takich rzeczy, jesteś biednym, nieszczęśliwym człowiekiem. Co by to nie było? Musi być coś, co nas stawia na nogi do życia. Codziennie rano jest coś, a my, ludzie wierzący, nazywamy jest ktoś, kto codziennie rano jest w naszym domu i pobudza ciebie i mnie do życia. Jest to ten, o którym śpiewaliśmy, mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić. Jest dobrze, kiedy mamy takie wspomnienia, że one takim dopalaczem są dla nas. Nie, pastorze, nie zmieniałem twoich pieluszek. Nie pamiętam, żebym swoim dzieciom zmieniał. Ale to jest ze względu na wiek, pamięć straciłem. Moja żona pamięta. A to, co ja nie pamiętam, mówi, że tak było. I muszę w to wierzyć. Dzisiaj przyjechałem z moją żoną, ślubną wprawdzie. Wiecie, bo to różnie bywa. Cieszę się, że mogę być między wami i przywożę wam pozdrowienia. Pozdrowienia z Kościoła Zbawiciela, gdzie tam pracujemy, działamy, robimy co możemy. Staramy się i Bóg nam też błogosławi. Wiele słyszymy o waszym działaniu, o waszej pracy. Apostoł Paweł w wielu przypadkach mówi o, wspomina zbory, których słyszy, że gdzieś tam się dobre rzeczy dzieją. Pamiętamy tylko dobre rzeczy. Niedobre też pamiętamy. Wszystko człowiek pamięta, ale żyje tymi dobrymi rzeczami i dlatego przekazuję wam serdeczne pozdrowienia z Kościoła Zbawiciela. Bracia i siostry was serdecznie pozdrawiali, wiedzieli, że tu będę usługiwał. Ostatnio byłem tutaj w sumie 15-16 lat temu. Średnia wypada, że za 15 lat jak przyjadę, to już nie wiem, czy będę dobrze wyglądał. Ostatnio jak byłem, było mniejsze lotnisko na głowie. Dzisiaj jest troszkę większe. Także 15 lat temu byłem, ale byłem tu z moim bratem. Jego na pewno dobrze znacie, brata Mirka mojego. On tutaj usługiwał. A ja usługiwałem w miejscu, gdzie chyba było to pierwsze nabożeństwo. To była miejscowość, jak ta siostra skądś jest? Windsor. Okej. Okay. Tam było, pamiętam, nabożeństwo w Domu Kultury. Nie wiem, czy wyście wtedy byli, nie wiem, z jakich to czasów. Tutaj byliście, tak. I pamiętam, było tam dosyć... O tym, że ten Kościół żyje. Wiecie, tak niewiele, ale można zobaczyć w tym, że Bóg ma swoje działanie wśród swojego ludu. Dzisiaj mam burzę mózgu swojego. Dlatego, że przechodzę różne tam rzeczy i wspomnienia. Dziękuję grupie uwielbiającej, bratu, który prowadzi to uwielbienie, gdyż poczułem się, cofnąłem się do tyłu co najmniej 40 lat, wielu z was tutaj nie było jeszcze na świecie. Do swojego własnego zboru, do miasta Głubczyc. Ludzie wtajemniczeni wiedzą, co to za miasto. To jest miasto, gdzie ja się wychowałem, gdzie wyrosłem. I te pieśni, które były śpiewane już w tamtych czasach, one ciągle idą za nami. One mają jakieś tam znaczenie, mają jakieś działanie. I wiecie, dobrze jest mieć w życiu coś, co nas pobudza do czegoś i podnosi, stawia na nogi. Jeżeli nie masz takich rzeczy, jesteś biednym, nieszczęśliwym człowiekiem. Co by to nie było? Musi być coś, co nas stawia na nogi do życia. Codziennie rano jest coś, a my, ludzie wierzący, nazywamy jest ktoś, kto codziennie rano jest w naszym domu i pobudza ciebie i mnie do życia. Jest to ten, o którym śpiewaliśmy, mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić. Jest dobrze, kiedy mamy takie wspomnienia, że one takim dopalaczem są dla nas. Nie, pastorze, nie zmieniałem twoich pieluszek. Nie pamiętam, żebym swoim dzieciom zmieniał. Ale to jest ze względu na wiek, pamięć straciłem. Moja żona pamięta. A to, co ja nie pamiętam, mówi, że tak było. I muszę w to wierzyć. Dzisiaj przyjechałem z moją żoną, ślubną wprawdzie. Wiecie, bo to różnie bywa. Cieszę się, że mogę być między wami i przywożę wam pozdrowienia. Pozdrowienia z Kościoła Zbawiciela, gdzie tam pracujemy, działamy, robimy co możemy. Staramy się i Bóg nam też błogosławi. Wiele słyszymy o waszym działaniu, o waszej pracy. Apostoł Paweł w wielu przypadkach mówi o, wspomina zbory, których słyszy, że gdzieś tam się dobre rzeczy dzieją. Pamiętamy tylko dobre rzeczy. Niedobre też pamiętamy. Wszystko człowiek pamięta, ale żyje tymi dobrymi rzeczami i dlatego przekazuję wam serdeczne pozdrowienia z Kościoła Zbawiciela. Bracia i siostry was serdecznie pozdrawiali, wiedzieli, że tu będę usługiwał. Ostatnio byłem tutaj, a w sumie 15-16 lat temu. Średnia wypada, że za 15 lat jak przyjadę, to już nie wiem, czy będę dobrze wyglądał. Ostatnio jak byłem, było mniejsze lotnisko na głowie. Dzisiaj jest troszkę większe. Także 15 lat temu byłem, ale byłem tu z moim bratem. Jego na pewno dobrze znacie, brata Mirka mojego. On sobie usługiwał. A ja usługiwałem w miejscu, gdzie chyba było to pierwsze nabożeństwo. To była miejscowość, jak ta siostra skądś jest? Windsor. Okej. Okay. Tam było, pamiętam, nabożeństwo w Domu Kultury. Nie wiem, czy wyście wtedy byli, nie wiem, z jakich to czasów. Tutaj byliście, tak. I pamiętam, było tam dosyć ciekawie, dlatego że kiedy usługiwałem, to w drugiej sali była impreza, balety, a myśmy tutaj chcieliśmy Boga chwalić i Boga uwielbiać. I dobrze, kiedy słyszy się, że dzieło rozpoczęte gdzieś tam, co było, jest robione, ono jest kontynuowane. Nieważne w jaki sposób, bo my wiemy, że Bóg powiada, że my siejemy, my robimy, my działamy, a ktoś inny daje wzrost. I Bóg ma swój czas i nie martwcie się sytuacjami wielkości, cyframi, liczbami. Bo dla Boga to nie ma znaczenia. Bóg pomyślał o człowieku, Bóg pomyślał o jednostce, Bóg pomyślał o tobie i o mnie i ze względu na ciebie i na mnie przysłał swojego Syna. Ja zawsze tak mówię w kazaniach, że On nie przysłał swojego Syna na świat ze względu na ludzi, ale ze względu na ciebie i ze względu na mnie. Gdyż On wiedział, że będziemy potrzebowali Jego pomocy, że będziemy zainteresowani. I cieszę się, że mogę być tutaj z wami i was witam, ale dodatkowo też dlatego mam taką burzę mózgu, że mam okazję spotkać się również i tu była przywitana moja w zasadzie 5 lat starsza ode mnie ciocia. Dzisiaj się dowiedziałem, że 5 lat ode mnie starsza jest. Widzieliśmy się ostatnio, ja nie pamiętam. 40, 50 lat temu. Coś koło tego. I wiecie, to jest niesamowite, co Bóg robi. Przy najśmielszych marzeniach nie spodziewałem się takiego spotkania. I wiecie, Bóg robi rzeczy w naszym życiu takie, o których się nie spodziewamy. Bo wtedy, kiedy się czegoś spodziewamy, to już później nieciekawe może być. Ale Bóg jest niesamowitym, jak pastor mówił, Bóg jest niesamowitym Bogiem w naszym życiu. I ten czas, który mija, przemija, My przemijamy, my się zmieniamy. Ale czy jest w twoim właśnie życiu ten ktoś, który cię pobudza codziennie do życia? I kiedy codziennie rano wstajesz, czy zdajesz sobie z tego sprawę, kim jesteś? Czy myślisz o tym, kim jesteś w Chrystusie Jezusie? Ciągle myślę o tym i o tym mówimy. Czy jeżeli rano wstajemy i stajemy przed takim szkłem, które nam najczęściej mówi prawdę, a my nie chcemy ją przyjąć. Co widzimy, kiedy stajemy przed takim szkłem, które się odbija? Najchętniej ja, kiedy staję, to bym tam je skręcił w którąś stronę, żeby coś lepszego zobaczyć. Co widzimy, kiedy stajemy przed tak zwanym lustrem? Czy widzimy kogoś pozytywnego? Czy widzimy negatywną rzecz? I kiedy myślę o sobie, myślę o człowieku, co Bóg zrobił dla mnie jako dla człowieka, to zastanawiam się tak naprawdę, kim jestem. I czasami my najczęściej szybko to robimy rano, uciekamy, wszystko zrobimy jak najlepiej. Panowie godzinę, panie 5 minut tylko, prawda? Przed lustrem. U mnie tak jest. Godzinę muszę spędzić, żeby fryzurę sobie ułożyć, żeby przedziałka na środku się nie poburzyła. I robimy wszystko, żeby jak najlepiej wyglądać. Ale wiecie, jest pewien obraz, którego my nie zauważamy. Pewien obraz, który powinniśmy widzieć za każdym razem, kiedy patrzymy do lustra. Kiedy patrzymy do lustra, musimy coś szczególnego widzieć. Dlatego, że Biblia powiada nam bardzo ważną rzecz, co powinniśmy zobaczyć, albo kogo powinniśmy zobaczyć, albo co powinniśmy w ogóle widzieć. Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ha, wszyscy wiedzą. Ale zadaję pytanie, czy jeżeli patrzysz do tego lustra, nie na siostrę i na brata, bo chcę wam powiedzieć, że jak będziecie patrzeć na siostrę i na brata, najczęściej tej świątyni nie zobaczycie. Prawda? Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Dlatego kiedy patrzę, to muszę widzieć to, co Bóg chce widzieć. To, co Bóg zaplanował we mnie widzieć. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I jak przyjmujemy tą wieść? Że moje życie, że moje ciało. I będziemy czytać za chwilę dalej, że my jesteśmy tą świątynią Ducha Świętego. I kiedy tak skupić się nad tym, pomyśleć, jeżeli mamy być świątynią Ducha Świętego, jeżeli mamy być domem Bożym, to nie mogę żyć jak chcę. To nie mogę żyć jak mi się podoba. I chcę, żeby ta świadomość była w nas. Kiedy patrzymy do lustra, chciałbym, aby ta świadomość była w każdym z nas. Aby ta pełna świadomość była, że Pan mieszka we mnie, że jestem ubłogosławionym człowiekiem, że wokół mnie jestem otoczony aniołami. Nie jestem byle kim. Kochani, nie jesteśmy byle kim. Jeżeli jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że jesteśmy mieszkaniem obietnicy, że moje życie tu na ziemi ma sens. Wiele ludzi jest zrezygnowanych. Wiele ludzi poddało się w życiu. Twierdzą, że nie ma sensu, nie warto żyć. I poddali się. Ile razy poddaje się w życiu, kiedy przychodzi problem? Ile razy poddaje się w życiu, kiedy sytuacja jest niewygodna? Życie tu na ziemi ma sens i cel, bo wiem, kim jestem. I wiem, co mam. I wiem, co Bóg uczynił dla mnie. Czy widzimy taki obraz w lustrze, kiedy patrzymy? Jeżeli nie, to aby taki obraz zobaczyć, to musimy coś zrobić. Wiecie, kiedy to są bardzo proste przykłady, ale jak praktyczne. My wiemy, jak my wyglądamy i idziemy do lustra po to, żeby coś zmienić. Czy nie tak? Idziemy po to, aby coś zrobić. I wiecie, robimy wszystko. Zobaczmy, ile wysiłku robimy na to, aby coś zmienić, bo wiemy, że musimy to zmienić. Czasami w łazienkach naszych trudno nawet postawić dodatkową pastę do zębów, bo przyrządów, oprzyrządowania i sprzętu jest tam multum do tego, aby przygotowywać się według tego, jak my chcemy, prawda? Ale Bóg mówi o czymś innym. Biblia mówi o czymś innym całkowicie. Dobrze, że tak wyglądamy. Ja dzisiaj, kiedy wychodziłem do kościoła, to byłem pod takim stresem, że wiele ludzi będzie patrzeć na mnie. Stałem przed lustrem i się zastanawiałem, czy warto się pokazać ludziom. Robiłem wszystko, żeby coraz lepiej wyglądać. I kiedy pastor wyszedł, stwierdziłem, że chyba przesadziłem, bo krawat ubrałem. Zawsze źle, prawda? Zawsze widzimy, że coś jest nie tak. Zawsze porównujemy do czegoś i robimy pewne zmiany. Kochani, życie nasze, Biblia nam mówi, że podobne zmiany, podobne rzeczy mamy robić z naszym życiem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. To jest bardzo poważne. Dlatego nie możemy żyć byle jak. Mało powiem więcej. Nie możemy wyglądać jak byle jak. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj reprezentacyjnie wyglądacie super. Jak świątynię Ducha Świętego. Wyglądacie najlepiej. Bóg tak chce widzieć nas. I musimy coś zrobić. Musimy dać, pierwsza rzecz, musimy dać się przekonać Bożemu Słowu. Musimy odłożyć na bok jakieś nasze racjonalne, ziemskie myślenie, praktyczne myślenie. I trzecie, musimy przyjąć z wiarą dziecka, które nie kwestionuje, ani nie poddaje wątpliwość niczego, co mówi Boże Słowo, co mówi Ojciec. Daj się przekonać Bożemu Słowu. Czy dałeś się kiedyś przekonać Bożemu Słowu, że jesteś świątynią Ducha Świętego? Może to jest banalne, co mówię, może nieraz czytaliśmy, może to jest oklepane. Śpiewamy pieśni, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale czy myśleliśmy o tym, jak ważną rzeczą jest to, co śpiewamy, mówimy, ale musimy też je robić. Musimy też je pójść za tym. Czy damy się przekonać Bożemu Słowu to, co właśnie mówimy, że jesteśmy czymś. A to coś musimy pilnować. Wiecie, ile sprzętu trzeba mieć, żeby to przypilnować? To nie ten sprzęt muzyczny. To nie budynek. Biblia mówi, że Bóg nie mieszka w budynkach rękami uczynionych, zbudowanych i o tym też będziemy mówić. Ale musimy dać się przekonać Bożemu Słowu. Tak łatwo dajemy się przekonać telewizji. Wow! Wiecie, co ostatnio słyszałem? W telewizji? Mówili. I zaczynają się tak nasze rozmowy. Wiecie, mówili to i to. A wiecie, co widziałem w telewizji? I mamy już pełen obraz, bo nas telewizja przekonała. Dajemy się przekonać łatwo. Nagraniom różnym, podsłuchom politycznym. Ktoś coś podsłyszał i zbudował już opinię w całości, bo coś podsłyszał. Dają się przekonać bzdurom, kłamstwom. Nie jest to prawdą, a budujemy już pewne obrazy. Czy damy się przekonać Bożemu Słowu? Jak łatwo jest dać się przekonać Facebookowi. Wiecie, co to jest? U was jest Facebook? Nie ma, nie? Ja widzę twój face, a Bóg tu leży, tak? Wiecie, ludzie często budują obrazy z Facebooka. Mówiąc o tym, kochani, jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Wszystko dobre, kiedy jest dobre. Pewnego razu dzwoni do mnie jeden z braci z zaprzyjaźnionego zboru i dobrze, że są tacy bracia, którzy pilnują. Ja jestem z tej daty, widać to po mnie, kiedy, że Facebook używam tylko tak otworzyć do góry i tak jak koń palcem, to co mnie syn nauczy, włączyć i coś tam przeczytać. Oczywiście zaglądam. Gazety czytam. Nie muszę wydawać pieniędzy na te gazety. W Polsce, w Głubczycach, pamiętam, kiedy po złotówce były gazety, dzisiaj oszczędzamy. Ale pewnego razu dzwoni ten ktoś, mówiąc o Facebooku, dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, czy ty dawałeś coś na Facebooka? A ja mówię, jak to się robi? Co ja mogę dać na Facebooka? Nikt nic nie chce. Ode mnie jeszcze bardziej. Nie potrafię nawet tego zrobić. On mówi, słuchaj, otwórz i zobacz, co tam jest na twojej stronie. A nie chcecie wiedzieć. Nic strasznego takiego, ale zauważmy. Ludzie zauważają coś, co później buduje pewien obraz. Dają się przekonać, że ktoś robi coś, ogląda coś i zajmuje się czymś. I szybko dobrze, że mam takiego syna, to myślę, że wy macie lepszych, który szybko tam wszedł i to automatycznie coś tam wchodzi. Przekonać dać się łatwo i pewien obraz się tworzy, jest to bardzo niebezpieczne. Ale czemu nie dają się ludzie przekonać Bożemu Słowu? Czemu nie chcą tego słuchać? Czemu są pełne kościoły ludzi? Dobrze, że są. Ale takich, którzy przychodzą i wychodzą i dalej, żyją swoim życiem i milion problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić. My oczywiście problemy będziemy mieli, ale wiemy, jak sobie poradzić. Albo co najmniej powinniśmy wiedzieć. Musimy, czemu ludzie nie chcą dać się przekonać Bożemu Słowu. Jeżeli dasz się przekonać Bożemu Słowu, gwarantuję ci, że 100 razy łatwiejsze będziesz miał życie. Za wiele się nie zmieni. Za wiele się nie zmieni, ale będzie łatwiej. Będzie o wiele łatwiej. Musimy dać się przekonać Bożemu Słowu. Jak łatwo wierzymy wyciągniętym faktom historycznym. Prowadzimy zagorzałe dyskusje. Wiecie, ja często lubię słuchać takich, ci, którzy mają pełne głowy i dobrze, że tacy są, którzy pamiętają historię. I wiecie, pamięć o tej historii jest różna. Tą samą rzecz różnie ludzie pamiętają. I wspominają, i dyskutują nad tym. Często u nas w zborze po nabożeństwie siadamy, schodzimy na dół, mamy taką kawiarenkę i tam ludzie siadają i to jest najlepszy czas. Niektórzy mówią, idą do kościoła, bo to jest najlepszy czas na dole, kiedy mają możliwość porozmawiać z ludźmi. To jest dodatkowy czas, bo to jest jedyna okazja. U was może nie jest tak w Kanadzie, że wy macie dużo czasu, w Ameryce nie ma czasu. Także ja podejrzewam, że wy macie dużo czasu i te wiadomości, które pastor mówił o nich, to będzie tu pełny kościół co niedzielę, codziennie. U nas nie ma czasu. I ludzie, kiedy spotykają się, tam właśnie dyskutują, rozmawiają, jest to fajne, jest to dobrze. Ale każdy ma swoje przekonanie, bo kto inny w inny sposób ich przekonywał do tej samej sprawy. Czasami to już mnie znają, że jak ja zaczynam się śmiać z tego, co jak oni ludzie dyskutują, no to już znaczy, że dosyć tego wszystkiego, wystarczy. Bo dochodzi do takich, że każdy ma swoje punkt widzenia. Musimy dać się przekonać Bożemu Słowu. W życiu, gdy dolega nam cokolwiek, gdy pojawia się jakaś dolegliwość, czy dasz się przekonać Bożemu Słowu? Zobaczmy, jak to daleko to się posuwa. Jeżeli dolegliwości nas dotykają, to idziemy szukać rady tam, gdzie uważamy, bardziej będzie stosowna. Szukamy rady i pomocy tam, gdzie będzie to bardziej stosowne według mojego zrozumienia, według przekonania mojego. Daj się przekonać wtedy Bożemu Słowu. Gdy się pojawia problem w rodzinie. Też mówię to z naszego podwórka, u was na pewno rodziny są same takie, które nie ma problemów i wy tych problemów nie znacie, ale ja wam powiem. Kiedy mamy problemy w rodzinie, to ludzie się udają do psychologów, psychiatrów, doradców rodzinnych i dobrze, to też pomaga. Ale dlaczego ludzie nie chcą dać się przekonać Bożemu Słowu? W takich sytuacja. Kiedy pojawia się sytuacja, na którą nie masz już rady, na którą nie ma rozwiązania według ciebie. Są takie sytuacje, że myślimy, że nie ma rozwiązania. Ale ja wierzę w to i wiem, że nie jeden z was tutaj może to powiedzieć, że były sytuacje nie do rozwiązania. To był już koniec. Ja też mówię o swoim życiu, o moim życiu, o rodzinnym życiu. Kiedy widziałem czarną ścianę, kiedy usługując już byłem kaznodzieją, zadawałem Bogu pytanie, czy Ty jesteś. Gdyż problem był tak urósł, stwierdziłem, że chyba Bóg nawet nie jest w stanie go rozwiązać. Boże, dlaczego? Zadajemy pytanie. Daj się przekonać Bożemu Słowu. I kiedy damy się przekonać Bożemu Słowu, widzimy właśnie to później wyjście takie, które nigdy się nie spodziewaliśmy. Chcę wam powiedzieć, że to, że dzisiaj tu jesteś, to jest Boży plan. To jest Boża wola. Bez przypadku się tu nie znalazłeś. Bóg miał taki plan. Czy damy się przekonać Bożemu Słowu? Czy odrzucę moje myślenie praktyczne, takie racjonalne, logiczne i przyjmę z wiarą, nie kwestionując tego, co Bóg mówi, nie będę podważał tego i przyjmę to do własnego życia. Jeżeli tak będziemy robić, to zwycięstwo mamy pewne. Każdy z nas chce na pewno zwyciężać. Nikt nie chce ponosić porażki. I podejrzewam, że żaden tu z was nie chce i nie planuje coś robić i od razu planuje porażkę. Zawsze planujemy zwycięstwo. Jeżeli będziemy dawać się i damy się przekonać Bożemu Słowu, gwarantuję wam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Taka gorliwość, gorliwość Pana o dom swój, o tą świątynię, jest napisane, rozpiera go. Jeśli chcemy być domem Pana, mówimy o świątyni Ducha Świętego, a więc mówimy o mieszkaniu pewnym, o pewnym porządku, o pewnych zasadach. Jeśli chcemy być domem Pana, jeśli chcemy być świątynią Pana, jeśli chcemy być narzędziem w ręku Pana, to musimy zdać sobie z tego sprawę i muszę być tego świadomy. Gdyż za tym idzie coś więcej. Ewangelia Mateusza 21, 13, 15. Podejrzewam, że znacie te miejsca, ale jeżeli ktoś chce, może sobie otworzyć. Mateusz 21, 13, 15. Pierwszy werset mówi, że napisano. Napisano coś. Wiecie, to, co jest napisane, to już jest niezmienne. Jeżeli jest napisane to słowo, które damy się przekonać, to jest niezmienne. Jest tylko stwierdzenie, to jest, podoba mi się to słowo, że napisano, stwierdzono, że dom, to świątynia, to wokół którego chodzimy, to wokół, ten sprzęt używamy, żeby jak najlepiej to wyglądało. A jeżeli jesteśmy świątynią Boga, mieszkaniem Boga, może dotychczas nie wiedziałeś o tym, nie wierzyłeś w to. To jest napisano, a więc stwierdzono, nie ma innej opcji. Możesz sobie tak myśleć, okej, to twoja sprawa. Ale napisano, dom mój będzie domem modlitwy. A więc dom był do czegoś przygotowany. Ha, jak przyjechałem, miałem tutaj przyjechać do was, to do siostry w zasadzie, to ona przez telefon i na Skype'ie mówi, ale mój dom taki nieporządny, nieposprzątany, ja muszę go przygotować. Ja mówię, co ty chcesz przygotowywać? Dla kogo? Po co? Zaraz zaczęła biegać, przygotowywać, sprzątać. Do czegoś przygotowujemy. I chcę wam powiedzieć, że udało się jej trochę. Posprzątała. To sobie nie wyobrażam, jak przedtem było. Przygotowujemy, coś robimy, prawda? W jakimś celu. A tu jest powiedziano, że ten dom jest przygotowany i dom mój. Bóg powiada. Czasami my coś robimy, dom przygotowujemy, mieszkamy i mówimy, że to będzie dom dla gości gościnny. Ten pokój będzie gościnny. Do czegoś jest przeznaczony i jest to nieodmienne. A spróbujmy to zmienić. Wiecie, ja taki garaż mam przygotowany. Powiedziałem, to będzie mój garaż. Tam będzie moje wszystko. No niech by moja żona spróbowała tam coś zmienić. Nie da się, bo nie da się wejść w ogóle tam nawet. Ale do tego przygotowałem. Chodzę koło tego, pilnuję to. I jest napisane, że dom mój będzie nazwany domem modlitwy. To znaczy, że coś szczególnego. Dlatego więc można powiedzieć, że nie mogę żyć byle jak. Nie mogę żyć byle jak. Nie mogę żyć jak chcę. Wszystko mi wolno. Do wolności jesteśmy powołani, prawda? Bzdura. Kłamstwo. Do wolności jesteśmy powołani. Tak, to jest prawda. Ale ludzie żyją jak chcą. Używają ten garaż do wszystkiego. No nie, do wielu rzeczy nie można, bo nie można powiedzieć. To jest tylko do jednej rzeczy przeznaczone. Jeżeli dom mój jest napisany, domem modlitwy będzie, to do tego jest przeznaczony. Kochani, do czegoś Bóg ciebie przeznaczył. Do czegoś Bóg ciebie ustanowił. Zastanawiałeś się nad tym? Czy widziałeś w lustrze coś, taki obraz, do czego Bóg cię przeznaczył i uczynił? A może jest w obrazie, kiedy patrzysz tak na ten obraz, to widzisz tak jak ja swój garaż. Aż trudno wejść. Nie wiadomo, co tam jest. Sam nawet nie wiesz, co jest. Bo u mnie tak jest. Ale kiedy mówimy o tym domu, że dom mój, domem modlitwy, jest napisano, stwierdzono. A więc nie mogę mówić, jak chcę. Nie mogę chodzić, gdzie chcę. No, o, bracie, o co ty głosisz? Mogę, gdzie chcę, prawda? Pewnie, że możesz. Twoja sprawa. I można wiele rzeczy tak jeszcze dołożyć. Jezus chce, aby Jego dom był czysty od tych wszystkich rzeczy. Dlatego nie dziwmy się, że Jezus czasem używa siły, używa coś mocnego, aby posprzątać. Zauważyliście to w swoim życiu? Oj, on jak zacznie sprzątać, wiecie jak boli? Jest napisana ta historia, kiedy wszedł do świątyni i zobaczył tam nie te rzeczy, które powinny być. Ta pasja, ta energia, ta moc, która była w nim, tak go rozpierała, że nie patrzył na nos, na nic. Powywalał to wszystko. Tych wszystkich ludzi poprzewracał. Tak tam jest napisane? Zauważmy, on te złe rzeczy, on ludzi nie ruszał. On te złe rzeczy, my czasami chcemy zmieniać ludzi i tak karki im kręcimy, żeby byli tacy albo tacy. Zacznijmy sprzątać. Pozwólmy na to Duchowi Świętemu, aby to czynił. A nie łamy karku człowiekowi, żeby był taki inny, albo do tego kościoła należał, albo do jeszcze innego. Kochani, zacznijmy sprzątać. Dom ten, domem modlitwy będzie nazwany, dlatego Jezus wpadł tam. My zawsze sobie Jezusa takiego wyobrażamy, pokornego, taki duchowy, taki święty. Jak sobie wyobrażacie? Przesuńcie się tutaj, bo ja chcę wam to pozwalać z tego stołu, to co tam on tam powywalał. Czyż był taki? O, on jak tam poszła burza, to sobie wyobrażam, jak to szło. Taką pasją powinieneś walczyć o dom Boży. Taką siłą, taką energią. Nie człowieka niszczyć, ale porządek, to, co zanieczyszcza jego dom. Dom jego ma być domem modlitwy. Czy dzisiaj jesteśmy domem Pana, czy jak on tam powiedział, jaskinią czego? Zbójców. Straszna rzecz. Wiecie, nieraz tak się czułem gdzieś tam w wnętrzu, jak jaskinia zbójców. Walka, myślenie, przekonywanie. Wszystko nie tak. Wszystko się wali. Cokolwiek bym nie zrobił, jest to nie tak. Czy jesteśmy domem modlitwy, czy jaskinią zbójców? Dalszy werset tego urywku mówi: i przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. Oni mieli całkiem inną koncepcję na Kościół. Wiecie, że my mamy najlepszą koncepcję na Kościół? I tak karki kręcimy, każdemu chcemy ustawić, każdego, żeby tak robili, jak my chcemy. Jezus miał inną koncepcję na swój Kościół, a ci ludzie, kiedy widzieli, że dzieci chwalili Boga, dziwna rzecz. Wiecie, jeżeli jesteś w kościele, jakimkolwiek, i kiedy ludzie zaczynają chwalić Boga i zaczynacie to denerwować, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie z nimi. Nie wypada mi powiedzieć z kim. Jest tam powiedziane, że ci ludzie, Jezus tam był. Do Jezusa przychodzili ludzie, korzystali z Jego życia, z Jego źródła. A oni byli oburzeni, wkurzeni, zdenerwowani, bo mieli inną koncepcję na Kościół. To nie tak powinno być. To powinno być całkiem w inny sposób. A dzieci chwaliły Boga, śpiewały, chwała na wysokości. Bóg oczyszcza swoją świątynię, abyśmy byli do Jego celów, abyśmy byli Jego domem, abyśmy byli Jego mieszkaniem, aby On mógł wykonywać swoje dzieło do tego, nas przygotowuje, aby mógł realizować swoje plany. To nie jest byle po co, kochani, to nie jest byle po co, że Bóg jest Tobą zainteresowany. Jest po to, aby ta przemiana, która ten porządek, który zrobi w naszym życiu, w naszym ciele nawet, ma to jakiś cel. Aby tam On miał, mógł wypełniać swoje plany. Jestem świątynią Ducha Świętego. List do Koryntian, pierwszy list, trzeci rozdział, 16, mówi tak. I znów jest taki wyrzut. Wiecie, że święty Paweł miał bardzo specyficzną mowę? I tak wywalił wszystkim. Czy nie wiecie? Wiecie, kiedy ojciec mnie wychowywał i to często zadawał mi pytanie. Czy ty nie wiesz, że tam ci nie mogłeś tam iść? A ja wiedziałem. A jednak robiłem po swojemu. A więc ludzie ci, do których mówi święty Paweł, mieli swoją inną koncepcję i zadali im pytanie. Wiecie, to jest bardzo inteligentne. Kiedy nam ktoś tak podejdzie i zapyta się, czy nie wiesz? A więc uświadamia nam, że wiemy, że powinniśmy wiedzieć. Co najmniej powinniśmy wiedzieć. I Paweł mówi, że czy nie wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? I dalej powiada, posuwa się dalej, informując, ale to jest takie podchwytliwe pytanie. I czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was? Nie wiecie o tym? Kochani w tym zborze, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Nie wiecie? Wiecie? Halleluja. I czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was? Zobaczmy, jak ważne jest to lustro. Jaka świadomość? Kiedy musimy sobie uświadomić, że sprowadzamy kogoś do siebie, do domu. Musimy sobie coś uświadomić. Że ten ktoś, jeśli będzie mieszka w nas, to on chce mieć najlepsze mieszkanie. I my musimy przygotować najlepszą rzecz dla niego. Moja siostra, jak przyjechała, to nawet mi swoją sypialnię oddała. Spała w basemencie chyba. Wszystko robimy, żeby było jak najlepiej. Tak wiecie, mówiąc o, tak wspominam gdzieś to, mówię burzę mózgów, jeżeli komuś się to nie podoba, nie będę przepraszał. Ale tak mówię o mojej siostrze, gdyż też od 13 lat temu tutaj byłem i to tak też przeżywam. Każde spotkanie z ludźmi, z wami, z Kościołem, to dla mnie takie fundamentalne, gdyż Kościół dla mnie to jest priorytet życia. Ale tak, kiedy jeździliśmy wczoraj, obwoziła nas, to jest moja kochana, najlepsza siostra. Każda jedna, którą spotkam. I kiedy jeździliśmy po tym Toronto, woziła nas tam, gdzie stwierdziłem, że moja siostra tak bez niczego od razu do nieba się dostanie. Bez problemu. Nic nie musi robić. Ona się pyta, dlaczego? Ja mówię, słuchaj, bo jak my z tobą jeździmy i ty kogoś wozisz, to wszyscy się modlą wtedy. Tak dobrze jeździ. I pieśń wtedy muszę śpiewać. Bądźcie czujni i w modlitwie trwajcie. Jest dobrze, kiedy właśnie mamy taką społeczność, kiedy przygotowujemy się, kiedy wiemy, po co szykujemy te mieszkanie lub Bóg szykuje to mieszkanie. Za daleko się rozciągam. To jest 16 wiersz, to czy nie wiecie? Wiemy, jeżeli wiemy. To jest ostrzeżenie. Kochani, jeżeli jest ostrzeżenie, to pamiętajcie, że będziemy za to odpowiadać. Ktoś powiedział, że Bóg jest pełen miłości. Tak, Bóg jest pełen miłości. Dzisiaj przyjmuje każdego. Dzisiaj jesteś na tym miejscu bez różnicy, kim, jak się nazywasz, w jakim statusie mieszkasz i tak dalej, bez różnicy. Bóg jednakowo podchodzi. Ale pamiętaj, jeżeli jesteś świątynią Ducha Świętego, jeżeli uważasz się za człowieka wierzącego, to uważajcie. 17 wiersz. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest jaka? Święta. I gdyby ten werset na tym się kończył, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem, bo byłoby to gdzieś tam, daleko, mnie to nie dotyczy, fajnie, Boże, świątynię jakąś masz, ktoś ją niszczy, ty ją... Prawda? Ale tam jest dalszy ciąg, dokończenie tego wersetu. I powiada, jeżeli ktoś niszczy tą świątynię Bożą, tą świątynię, którą dokończenie, a wy nią jesteście. To jest niesamowite, jeżeli my jesteśmy świątynią Bożą, dlatego jesteśmy otoczeni aniołami, kordonem aniołów. Dlatego jest napisane, że lew ryczący, mówimy o diable, krąży i nie może dostać się. Dlatego, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. My! Dlatego pamiętajmy, kiedy pomyślisz źle o swoim bracie. Pamiętajmy, kiedy źle spojrzysz na swojego brata czy siostrę. Już nie mówię, kiedy powiem coś. Świątynią Bożą jesteście. Czy można poddawać takie rzeczy pod dyskusję? Czy można kwestionować to, co jest napisane? Można, chyba jeżeli ciebie to nie dotyczy. A jeżeli cię dotyczy, to dotyczy, to pamiętajmy, jak ważną, kimś ważnym jesteśmy. Jeżeli otwieram się na Boga i pozwalam, żeby we mnie mieszkał, to muszę zdać sobie z tego sprawę i biada mi, jeśli niszczy ktoś świątynię Bożą. To jest bardzo szeroki temat, w inną stronę można by pójść. Pamiętajmy, że jest napisane, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Ale to wszystko może się stać tylko przez, nie tylko przez samo powiedzenie, że chcę być dobrym chrześcijaninem, będę należał do tego kościoła nawet. To nie to. Ale to wszystko może uczynić z nas tylko jeden ktoś. Duch Święty. Jezus powiedział, że odchodzę dla skrócenia, nie będę już tego czytał, odchodzę do swojego Ojca, ale poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który przyjdzie, 8 werset mówi, Ewangelii Jana, 16 rozdziału, 8 werset mówi, a gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu. Kochani, On, kiedy będzie mieszkał w nas, my nie musimy nic zrobić. On będzie przekonywał nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. On będzie nas przekonywał i nie musimy tak bardzo wysilać, żeby dbać o tę świątynię. Bo tak naprawdę właściciel tej świątyni będzie dbał o to. Duch Święty będzie nas przekonywał. Jezus zadbał o to. To Duch Święty nas przekona. To Duch Święty wprowadzi w nas zbawcze życie w ten sposób staniemy się Jego domem do zamieszkania dla naszego Pana. Jeszcze jeden werset będę skracał. Następnym razem, jak za 16 lat przyjadę, to dokończę drugi rozdział. Koryntian 6, 16, 16 werset mówi: jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? I dalej najwspanialsze rzeczy mówi: myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w ich budynkach, zamieszkam w ich kościołach i będą przychodzić i mnie będą chwalić. Tak jest napisane? Nie tak, chyba inną Biblię macie. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Słyszycie, o kim jest mowa? I będę Bogiem kogo? Ich. A oni będą ludem moim. To nam gwarantuje Duch Święty. Dalej mówi o wielu innych rzeczach. Ze względu na czas będziemy musieli kończyć. A z tym czasem to jest tak różnie. A kiedy w zborze tam mamy gości, czasami gość pyta się, jak długo może usługiwać. No ja zawsze mówię, że słuchaj, usługuj długo jak chcesz. Jak chcesz, długo ciągnij, nawet długo. Tylko pamiętajmy, o 12 wychodzimy. Nie wiem, o której wy wyjdziecie, ale no mam nadzieję, że zaraz to zakończymy. Są też również i wyniki, skutki, można powiedzieć, tego, że jesteśmy mieszkaniem Boga. I ten pierwszy tekst, co czytaliśmy o świątyni, przedstawia nam te skutki. I powiada, że jako dom Boży stajemy się domem modlitwy. Powiada Bóg, że zrobi to, że stanie się ten mój dom. Będzie nazwany, i też jest stwierdzenie, innej opcji nie ma, domem modlitwy. Kochani, dlatego nie możemy byle jak żyć, byle jak chodzić, byle jak wyglądać, gdyż ten dom ma być domem, jest stwierdzenie, jest domem modlitwy. Czy modlisz się w domu? To są pewne takie najprostsze praktyki, pokazujące nasz dom. Co jest w naszym domu? Wy wiecie, że kiedy przychodzicie do kogoś do domu, do niektórych domów jak wchodzę, to oprowadzają mnie, to chodzę jak po muzeum. Tak fajnie, poobstawiane, meble aż się boję ruszyć, bo linie papilarne można będzie wyciągnąć. Zatroszczony, zadbany ten dom jest. I wiemy, że to i to jest w tym domu. Ale dom Boży, powiada Bóg, że domem modlitwy będzie. Czy wiesz, czy więc jesteśmy domem modlitwy? Czy modlitwa jest w naszym domu? Czy modlitwa jest twoim priorytetem? Przez modlitwę, my rozumiemy, to nie sama taka, wiecie, modlitwa, która... O, trzeba coś powiedzieć. Ostatnio mieliśmy studium biblijne u nas i taki człowiek pewien przypadkiem przyszedł, był na tym spotkaniu. No i też było mówione o modlitwie. I dużo ten brat, który prowadził, mówił o modlitwie, tłumaczył. A na końcu ten pan pyta się, czy może zadać pytanie. No tak, proszę bardzo. On mówi, no a co z tymi innymi modlitwami? Myśmy nie wiedzieli, o jakie modlitwy chodzi. Ale chodziło o te właśnie wyuczone, które również w innych kościołach chylę czoło przed tradycjami kościelnymi każdego kościoła, nikogo nie atakuje. Ale ludzie są do pewnych rzeczy nauczeni, przyzwyczajeni, prawda? Więc musi być pewien sens. To, co robimy w domu, to musi mieć sens. Również i modlitwa. Modlitwa to jest samo mówienie. Czasami my może myślimy, że modlitwa to jest mówić i mówić i mówić i mówić. Nie, modlitwa to jest życie. Modlitwa to jest relacja z Bogiem. Modlitwa to jest kontakt z Bogiem. Modlitwa to jest coś więcej przed Bogiem. Dom modlitwy. Kochani, inny obraz, dużo jeździłem tam po terenach w dawnych czasach Ukrainy, Związku Radzieckiego i tam nazywali budynek, tak jak tutaj, dom modlitwy. Nawet napisy były jako dom modlitwy. Nie o taki dom modlitwy chodzi. Można by powiedzieć, słuchajcie, jakby ktoś was zapytał, daj mi adres twojego domu modlitwy. Jaki adres byś podał? Znacie adres swojego domu modlitwy? Ja wam mogę podać mój adres domu modlitwy, ale nie zmieszczę was wszystkich tam. Wszystkie adresy musiały być podane wasze. To jest dom modlitwy. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ona jest domem modlitwy. Stajemy się też domem Bożego Słowa. To, że stajemy się domem, świątynią Ducha Świętego, stajemy się domem Bożego Słowa. Bo jest napisane, że przystąpili do Niego ślepi i chromi, a On ich uzdrowił. Co to znaczy? Że jesteśmy domem Słowa Bożego i cudu. Że źródło mojego cudu gdzie jest? W nas. My czasami poszukujemy jakichś innych doznań, przeżyć gdzieś tam daleko. Ale pomyślmy, to jest bardzo proste. Jeżeli jesteś świątynią Ducha Świętego, jeżeli mieszka Bóg w tobie, Chrystus powiada, że mój dom jest tobą, to co łazisz gdzieś indziej? Za czym chodzisz gdzieś indziej? Powinno to być w nas i z nas, prawda? A więc może być to dom pełen cudów i Bożego Słowa. Tam, gdzie Jezus przebywa, tam działały się cuda. Cała Biblia, Nowy Testament opisują te historie. Tam, gdzie Jezus był, tam działały się cuda. Kiedy przyszedł, Maria i Marta miały brata, który umarł, musiał umrzeć. Bo Jezusa nie było. Tam, gdzie był, tam ludzie nie umierali. Ale chcę wam powiedzieć, że nawet tam, jak go nie było, kiedy przyszedł, on zrobił i tak swoje. Ale zobaczmy, kiedy przebywał Jezus, tam, gdzie przebywał, między Martą i Marią go nie było. To jest obraz tego, kiedy Jezusa nie będzie w swoim domu, we właściwym miejscu. Tam będzie śmierć, tam będzie ból, tam będzie płacz, tam będzie lament. Świadomość będzie, że tak, gdzieś tam wiemy. Marta i Maria, prawda, mówiły, że Panie, my wiemy. Te dzieci chcą za mnie zakończyć chyba. To już albo sugerują mi, że trzeba zakończyć. Nie ma problemu. Dzieci to jest przyszłość. Zobaczcie, do dwójki dzieci troje ludzi trzeba. Taka siła jest w dzieciach. Halleluja. Kiedy przyszli do Marii i Marty, one wiedziały. Bo kiedy Jezus przyszedł, on mówi, Panie, my wiemy. Czego ty nie wiesz? Dlatego apostoł Paweł pyta się, czy wy nie wiecie? Czy wy nie znacie tego, jak powinno być? Czy nie wiecie, jak z tego korzystać? Wiemy dokładnie, jak korzystać. I one wiedziały. Ale Jezus i tak jest pełen miłości dla Marii, Marty, dla mnie, dla ciebie. Że nawet w takich załamaniach, nawet świadomo, że wiedzieliśmy, kiedy przychodzimy i z Nim przebywamy, On daje nam pełne zwycięstwo. Dlatego przychodzili do Niego ślepi, a On ich uzdrawia. Jesteśmy miejscem cudów. Jesteśmy źródłem cudów. Moja mama kiedyś, tak jak będzie pierwsza, to już możecie iść. Tak patrzę na zegarek, pilnuję się. A moja mama kiedyś, kiedy byłem mały, miałem 2 czy 3 lata i zachorowałem. Tutaj ta moja ciocia, 5 lat starsza, może pamięta sytuację, kiedy zachorowałem i to mi już opowiadali. Nie było ratunku dla mnie. W płucach się woda pokazała i tak skracając to wszystko, zawiozła mnie do szpitala, a tam, wiecie, tak jak w Ameryce, pełna opieka, pamiętacie, 50 lat temu, więcej nawet, jakie były warunki. Ale lekarz, kiedy mnie przyjął, to z opowiadania przekazuje, że powiedział jedną rzecz tylko mamie. Ratunku nie ma. Chyba, że będzie się pani mocno modlić. Obcy całkiem lekarz. W innym mieście, w Raciborzu, znany niektórym też wtajemniczonym ludziom. I wiecie, ona nie cieszyła się za bardzo chyba z tego. Ale to, co przeżywała, to każdy z nas może sobie wyobrazić, wielu z was przeżywa takie sytuacje. Myśmy też już swoje przeszli w rodzinie, ale mówiąc tylko o tym. Ona wróciła do domu. W domu nikogo nie było. Ale wiedziała jedno, że musi pójść do źródła cudów. Mówili mi, że ojca nie było wtedy, bo ojciec pracował. Mama była w domu. Poszła tak, jak Biblia mówi, poszła do swojej komory. I poszła do źródła cudów. Gdyby nie to, że świątynią Ducha Świętego była, jeszcze jest, Bogu dzięki, jeszcze żyje. Do kogoż by się udała? Powiedzcie. Do cyganów? Bo cygani pod nami mieszkali. Do brata czy siostry? Każdy był zajęty swoimi sprawami. Dzisiaj nie jest inaczej jak 50 parę lat temu. Ale właśnie według tego poszła do źródła cudu, weszła do swojej komory. I wiecie, jaki był skutek? Jestem dzisiaj przed wami. Moja mama żyje. I Bogu dziękujemy, że możemy wiedzieć, gdzie się udać. Ale wiedzieć to nie wszystko, ale jeszcze to trzeba robić. Być pełnym wiary, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ale jesteśmy źródłem słowa i cudów. Halleluja. Jesteśmy. My jesteśmy. Jeżeli masz problem, kochani, szukamy dobrze, jeżeli przychodzimy szybko do pastora, do starszych zboru, dobrze, jest napisane, że ktoś cierpi między wami. Jeżeli mam taką możliwość, to jest o obrazie, kiedy pracuje grupa ludzi, tak. Ale ile razy jesteś gdzieś tam zamknięty sam w sobie i zamknięta? Dobity tak, że nie chce ci się już nawet żyć. Że nie masz słów do powiedzenia. Wtedy jedyny ratunek, pójść do źródła cudów. Ale trzeba nim być. Trzeba wcześniej zadbać o to. Kochani, jeżeli nie zadbamy wcześniej o porządek w swoim domu, o to, że będziemy tym źródłem cudów, nigdy nie skorzystasz z tego. Będziesz wiedzieć o tym, ale nigdy nie skorzystasz z tego. Moim pragnieniem i życzeniem byłoby to, aby każdy z was, wierzę w to, że tak jest. A jeżeli nie, to jeszcze dzisiaj możesz to uczynić. Dzisiaj nie musisz zmieniać nazwy kościołów, czegokolwiek, nie. Możesz stać się, zmienić się w miejsce i w źródło cudów i Bożego Słowa. I to zmieni całe twoje życie, spojrzenie na życie. Moja mama tyle lat dożyła i nie przemijały, jak to mówią, nie omijały ją problemy. Ale ona za każdym razem wiedziała, gdzie iść. My, jak kiedy nas katar bierze albo jakaś choroba, my szybko wiemy, gdzie iść i znamy bardzo dobrze numer swojego lekarza. Tak czy nie? I szybko dzwonimy. Czy jako świątynia Ducha Świętego, czy znasz numer swojego lekarza? Wiecie, do kogo powinieneś zadzwonić? Sam do siebie. I być tym źródłem cudów. Tego dzisiejsze słowo jest do nas, do tych, którzy może jeszcze nie są tym źródłem cudów. A może wiedzą tylko. A może zagubili się gdzieś tam. A może bałagan się zrobił w tym domu Bożym. Pamiętajmy, że dom Boży jest domem Bożym, tylko czasami jest bałagan. Jezus przyszedł do swojej świątyni. Przyszedł w miejsce, gdzie miała być chwała dla Boga. I zobaczył tam niezbyt dobre rzeczy, ale zrobił porządek. Wiedział, co z tym zrobić. I chwała popłynęła nawet z ust małych dzieci. Zobaczcie, od kogo to zależy, od ciebie, ode mnie. Nie zwalaj tego na Kościół, nie zwalaj tego na organizację, na cały świat i na polityków. Od nas to zależy. Głos Jego dzisiaj, Biblia mówi, Jego słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, ale przyjmij. Daj się przekonać Bożemu Słowu. On mieszka w nas. Jest to dom chwały i uwielbienia. Ile razy w tym tygodniu świątynia Twoja, Twój dom był domem chwały. Ile razy, dlatego że jesteś świątynią Ducha Świętego, to ten dom jest domem chwały i uwielbienia. Ile razy chwała i uwielbienie płynęło z tego domu? Z mojego garażu trudno jest chwalić Boga. Przepraszam za te porównania. Dlatego, że tam bałagan jest ciągle, no taką mam pracę też i wykonuję i tak dalej. To nie, że tak źle aż wygląda to, ale daję pewne porównania. Prawda? Trzeba mieć miejsce przygotowane. Czy jest ta chwała? Tym bałaganem może być niezgoda, może być zawzięcie, może być zawiść, nienawiść, gniew, swary, zwady, to są biblijne też określenia. To jest ten bałagan garażowy. To jest ten bałagan w naszych domach, który przeszkadza, aby normalnie funkcjonować. On jest i to jest, prawda? Budowla jest. Tylko nie funkcjonuje według przeznaczenia. A Biblia stwierdza, że napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Dzieci tam wołały, chwaliły Boga. Zobaczcie, wtedy, kiedy mamy dobry porządek, wszystko właściwie, nawet się dzieci dobrze czują. I płynie chwała dla Boga. Można by powiedzieć, po co to wszystko? Po to, żebym był zbawiony? Nie. To nie jest po to, żebyśmy byli zbawieni. Bo zbawienie przychodzi z wiary. Jeżeli ktoś uwierzy, jest napisane i ochrzci się, będzie zbawiony. To jest po coś innego. To jest po to, aby Bóg mógł realizować swój plan. A w Jego planie, to jest ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, a w Jego planie jest zabrać i przyjść, zabrać swoje, nie czyjeś. Swoje. A On przyjdzie po czyjś kościół, czy po swój kościół przyjdzie? Po swoją świątynię, po swoje mieszkanie On przyjdzie. Czy jesteś Jego mieszkaniem? Czy nie? Decyzja należy do nas. Jeżeli jesteś, to czy przyjdzie On po taki zabałaganiony dom i mieszkanie? Przykłady dawaliśmy gościnne, prawda? Jeżeli ktoś przychodzi, robimy wszystko, żeby zrobić porządek. Nawet koszty nie liczą się, prawda? Bo ktoś przychodzi. Nie wiem, czy wiecie, ale Pan przychodzi. Bóg przychodzi. Czy Wam się to podoba, czy nie? Ja chcę Wam powiedzieć, że chciałbym Was kiedyś spotkać w niebie. Chciałbym Was kiedyś spotkać w niebie. Ktoś powie, ale pyszny, nie? Dumny jestem. To nie duma, to nie pycha. To pewność. Że ci, którzy umarli w Chrystusie, jeżeli nie jesteś pewny, nie wybieraj się na tamtą stronę. Bo ci gwarantuję, że znajdziesz się w miejscu, gdzie się nie spodziewasz. Ale tu mamy być pewni, że ci, którzy żyją w Chrystusie, On mieszka w nich, są świątynią Ducha Świętego, są mieszkaniem Jego, On przyjdzie po swoje mieszkanie, nie czyjeś. Komornik przychodzi po czyjeś mieszkanie, ale On przyjdzie po swoje mieszkanie. Czy jesteś Jego mieszkaniem, czy jesteś gotowy, aby spotkać się z Nim? Chciałbym pomodlić się z Wami. Nie będę robił jakiegoś wezwania, a co dlatego, że to dotyczy Ciebie, personalnie wnętrza Twojego. Ale kiedy chwilkę będziemy się modlić, pomyśl o tym, czy jesteś tym domem Bożym, świątynią Ducha Świętego. Tym domem, kiedy gość przyjdzie, a więc właściciel nawet to jest, przyjdzie, czy jesteś gotowy go przyjąć, kiedy on przyjdzie po swoje, aby zabrać nas. Nie chciałbym, ażebyś był pyszny i dumny, że jesteś dzieckiem Bożym, ale abyś był pewny, że należysz do Boga. Gdyż duma i pycha gubi człowieka. Ja jestem pewny, że kiedy Jezus przyjdzie, to zabierze mnie do siebie. Jestem nieudolny, jestem potykający się, ale ten Duch Święty, o którym Jezus powiedział, że poślę was, on przekonuje, on pomaga mi, albo bardziej on sprząta, a ja jemu pomagam. Taki jest obraz dzisiejszego chrześcijanina, albo co najmniej powinien być. Za chwilkę pomodlimy się, a również mam prośbę o modlitwę, gdyż kiedy tutaj przyjechaliśmy, a dostałem tylko SMS-a, jeden z naszych braci w zborze usługujący, młody człowiek, a pojechali u nas ten długi weekend, pojechali na gdzieś jakieś tam do Wisconsin, no w każdym razie gdzieś tam odpocząć na ten 3 dni, jechali na rowerze. Na rowerach, 3-4 rowery. I on jechał na samym końcu, jakimiś tam drogami jeździli. W pewnym momencie zorientowała się jego żona, gdyż przed nim jechała. 30 chyba 2 lata on ma. Jechała przed nim i zorientowali się, że jego nie ma. Gdzieś go zgubili. No i czekali chwilę, nie dojechał. I cofnęli się tam, mówię, chwilkę to się cofnęli. Już ludzie byli, on leżał. Jechał, się przewrócił na rowerze i uderzył głową tak nieszczęśliwie gdzieś pulsem, że brak był kontaktu z nim, wstrząs mózgu na rowerze. Stracił tam pamięć i tak dalej. Dzisiaj jeszcze rano rozmawiając z jego żoną, już dodzwoniła się do mnie. Prosiła dlatego o modlitwę, abyście jako Kościół też wspomnieli to. Nie wiemy dlaczego. Ja nie będę mówił, że ten brat na to zasłużył. Ale pamiętaj jedno, że Bóg przeprowadza nas przez różne doświadczenia. Bóg w różny sposób sprząta swój dom. Nie jest to czasami miłe, może bolesne. Może przeżywasz coś. I zastanawiasz się, zadajesz pytanie, dlaczego. Ktoś to kiedyś powiedział, że Bóg odpowiada, dlaczego nie. Dlatego bądźmy ufni, że On, kiedy ma swój dom, On będzie go sprzątał zawsze, Duch Święty. On będzie się o Niego troszczył, gdyż nie jesteś obcy dla Niego. Jesteś Jego, jak czytaliśmy te wszystkie miejsca. Jesteśmy w Nim, dla Niego i przez Niego. Czasami coś boli, nie rozumiemy. Ale dlatego możemy się lepiej poczuć, gdyż mamy takich wspaniałych braci i sióstr, którzy się wspierają. Jest to napisane, też Biblia uczy nas, abyśmy się modlili jeden za drugim. Pochylmy głowy, chciałbym się pomodlić. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem każdego z nas. Że Ty stworzyłeś człowieka i masz plan, miałeś i masz plan dla niego. Że Ty, Panie, kochasz Jego pełną miłością. To słowo pełnie my nie rozumiemy, ale kochasz Go tak, że oddałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że przyszedłeś na ziemię, posłuchałeś swojego Ojca. Ale kiedy odchodziłeś do nieba, nie zostawiłeś nas samych, ale powiedziałeś i dotrzymałeś słowa. Posłałeś Pocieszyciela Ducha Świętego, który jest dzisiaj z nami. I On mieszka w swojej świątyni. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że mieszkasz w nas i przekonujesz nas o grzechu. Pomagasz nam sprzątać, sam sprzątasz. Czasami boli to. Przyznajemy, że to boli. Ale chcemy Ci ufać do końca. Niewiarygodnie myślimy również o Szczepanie, w jaki sposób jego bolało doświadczenie. Ale kiedy doświadczałeś go przez śmierć, pokazałeś mu, że on nie jest sam. Niebo otworzone, pokazałeś mu z siebie. I Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty w tym nieszczęściu Szczepana, w tym ludzkim nieszczęściu, witając Jego, wstałeś na swoje nogi. Ja dziękuję Ci za to, że nasze próby nie są Tobie obojętne. I Ty z bólem serca wiele rzeczy czynisz w naszym życiu i sprzątasz, ale dziękuję Ci za Twoją pełną miłość, obecność w naszym życiu. I prosimy Cię, abyś w dalszym ciągu nas błogosławił. Panie, proszę Cię o ten Kościół, o każdą osobę na tym miejscu, abyś objawiał się w ich życiu, abyś objawiał się w tym Kościele, w braciach, siostry. Panie, proszę Cię o radę zboru, o pastorów, o służbę ich, abyś, Panie Jezu, ich posilał. Gdyż, Panie, chcemy Ci przyznać, że nie jest łatwa ta służba, ale, Panie, chcemy Tobie służyć do końca. Aż przyjdziesz i zabierzesz to, co Twoje. Zabierzesz nas. Dlatego dziękuję Ci, że Ty przyjdziesz i zabierzesz cały ten Kościół. Panie, wspominam również i tego mojego brata z naszego Kościoła, tą sytuację. Nie wiem dlaczego, ale chcę Tobie ufać. Dlatego w każdych naszych takich problemach trudnych chcę Tobie ufać i błogosławić moją siostrę, mojego brata, każde dziecko i w tym Kościele. Przejaw się swoją mocą, mocą Ducha Świętego w naszym życiu. I przejawiaj się, aż przyjdziesz po swoje. O to Cię proszę przez Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.
Amen. Dziękujemy bardzo serdecznie za usługę i będziemy zakończyć nasze nabożeństwo, ale też jeszcze jedna prośba wpłynęła. O uzdrowienie Ani Arszenik, która jest bardzo chora i otrzymaliśmy to przez internet, że ludzie nas oglądają podczas nabożeństwa i wysyłają prośby. Także jeszcze raz pochylmy nasze głowy i pomówmy się o Anię, żeby Pan się jej dotknął. Panie, przedkładamy Tobie teraz Anię Arszenik. Panie, Ty znasz jej sytuację, znasz, Panie, co jej dolega. Znasz, Panie, jakie ona przechodzi cierpienia i Panie, prosimy Cię, abyś się dotknął jej ciała, żebyś się dotknął jej serca, Panie. I Panie, jeżeli Ciebie zna, to żeby Ciebie chwaliła, a jeżeli Ciebie jeszcze nie zna, żeby Ciebie przez to poznała. Panie, prosimy Cię o uzdrowienie dla Ani. Panie, prosimy Cię o to, abyś był z nami podczas tego tygodnia, bądź tutaj z liderami kampu, który będziemy mieli i z dziećmi, Panie, żeby to było ku Twojej chwale. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Już teraz tak się rozchodząc, zapraszamy Was wszystkich na dół do kawiarni, ale rozchodząc się, może powiedz komuś, kogo znasz, może kogo nie znasz, że dobrze wyglądają, życzę im.